Witam serdecznie Państwa, witam wszystkie redakcje. Dziękuję za to, że przybyliście Państwo na kolejne śniadanie prasowe, które jest już no, pewnym rodzajem zwyczaju. Nie ostatnie jeszcze śniadanie prasowe, bo jeszcze jak wszystko dobrze pójdzie, moi drodzy Państwo, ponieważ to jest sprawozdanie z mojej pracy poselskiej. Nie jest to związane z, jak Państwo wiecie, robimy to prawie 2 lata. Te śniadania prasowe jeszcze na pewno we wrześniu i w październiku chciałbym się z Państwem spotkać. Ale wracając do meritum, mamy piękny okres czasu, piękna pogoda, ta końcówka wakacji chyba się udała. Choć wakacje były bardziej deszczowe i zimne, ale ta końcówka nam zwraca ten czas. I też mamy dożynki, a więc tutaj na starcie jeszcze raz pozdrowienia dla wszystkich rolników, wszystkich tych, dzięki którym na tym stole czy na naszych stołach możemy się cieszyć tym chlebem wypieczonym z pięknego zboża polskiego. A więc moi drodzy Państwo, ten okres dożynek to sposób dziękczynienie dla rolników, dla ciężkiej pracy i też taka radość, że pogoda pozwoliła nareszcie dokonać tych zbiorów. Ale idąc do takich tematów inwestycyjnych, w międzyczasie ja tylko kilka takich podsumowań chciałbym Państwu przedstawić. Podłoże piekiełko, standardowo oczywiście. Mamy pełne finansowanie, moi drodzy Państwo. Było chwilę zagrożenia na nowej linii, tej nowej części od piekiełka do Krakowa. Natomiast rząd polski ponad tydzień temu na swoim posiedzeniu pan premier i w głosowaniu zarządzanym przez niego zostało przegłosowany nowy krajowy program kolejowy do 2030 roku, rozszerzony o dwie bardzo według mnie ważne i duże, jedna to jest bardzo duża inwestycja, druga jest mniejsza, ale też ważna dla regionu. Pierwsza to pełne finansowanie Podłęża Piekiełka, zarówno modernizacja 104, jak i budowa tej nowej części już ma pełne finansowanie zatwierdzone, ogłoszone, zaklepane, jak to się mówi, moi drodzy Państwo. I druga ważna inwestycja to jest też ciekawostka, łącznica Gorlice Zagórzany, ponieważ jak Państwo wiecie, do Gorlic trzeba było się, pociągi się musiały cofać, żeby wjechać do Gorlic, tam były problemy, dzięki czemu otwieramy cały ten węzeł kolejowy gorlicki do szybszego transportu kolejowego z Nowym Sączem, z regionem, z Krakowem, ale także w kierunku Jasła, tam w Jaśle też będą inne inwestycje. Ale to nie jest nasz teren, więc dlatego mówię tylko o tych inwestycjach, które są związane z naszym okręgiem wyborczym. A więc moi drodzy Państwo, jak Państwo wiecie, Rabka Zaryte rozkopana już stała, tory zdemontowane, Nowy Sącz klęczany, wykonawca wycina sobie, przygotowuje grunt pod pracę, wycina drzewostany, dokonuje takich prac porządkowych. Dlaczego? Bo czeka na tą ponowną tak zwaną ocenę środowiskową. Ona już jest po konsultacjach społecznych, skończyły się one 8 sierpnia, dokumenty wróciły już do RDOŚ-u, więc jak wszystko dobrze pójdzie, końcem miesiąca wykonawca, który ma już podpisaną umowę, dostanie ponowną ocenę środowiskową i wtedy już z kopyta ruszy z pracami, czyli przypominam, burzenie mostu kolejowego Sączu, przebudowa Zielonej, podwójny wiadukt, Krakowska wiadukty, no i też budowa nowych przystanków, burzenie tych wszystkich przystanków kolejowych, budowa nowych stacji kolejowych, a więc naprawdę inwestycja bardzo godna. Następne dwa etapy, czyli Klęczany, Limanowa i do Mszany, są już oferty otwarte już oferty. W jednym jest 6 oferentów. Wszyscy spełniają wymogi finansowe, zmieścili się w widłach finansowych. Teraz trwa analiza tych ofert, a w drugim mam jedno odwołanie do KIO. Jak tylko KIO rozstrzygnie, prawdopodobnie do końca miesiąca, wtedy też będzie już ostateczne otwarcie ofert i sprawdzenie oferentów. Dalej idąc, moi drodzy Państwo, drogi we Władaniu, to już trochę chwalenia się. Każdy poseł w swojej pracy marzy nie tylko, żeby prowadzić ustawy komisyjne, ale żeby stworzyć własną ustawę, autorską ustawę. To jest rzadkością, rzadszą rzeczą, a więc tu chciałbym się podwalić, że wraz z posłem Władysławem Kurowskim, z Pałacem Prezydenckim, bo oficjalnie to była ustawa prezydencka i z panem ministrem Adamczykiem, utworzyliśmy i już jest podpisana przez prezydenta, już jest obowiązującą ustawą, tak zwaną ustawę o drogach we Władaniu. Setki, tysiące działek na terenie naszego regionu zostanie odblokowanych. To są te drogi, gdzie było tysiące spadkobierców, gdzie nie można było ich uregulować, które od wieku były drogami przejezdnymi, ale ponieważ nie było w stanie, nie można było uporządkować ich prawnie, a było tam wpisane władanie gmin, dzisiaj gminy dostały narzędzie, żeby te wieloletnie zapóźnienia czy też blokady zdjąć pełną nową procedurą i teraz dzięki temu odblokujemy wiele działek, prawdopodobnie tysiące działek. To się tyczy wszystkich gmin naszego całego regionu, szczególnie tu południa Polski, bo to się wiązało no niestety z przejściem z parcel na działki, jeszcze Zabór Galicyjski się kłania, więc te elementy były tu nieuporządkowane, to robiło dużo problemów, choćby w pobliskiej Nawojowej będzie odblokowane setki działek budowlanych dzięki właśnie tej ustawie. Następnie, moi drodzy Państwo, kolejna ustawa którą mamy zaś tutaj taki udział motywacyjny, ponieważ nie składaliśmy już swojej, ale podpięliśmy się w pewnym sensie pod poparcie tej ustawy. Jak Państwo wiecie, energetyki, który impuls wyszedł tu, między innymi jeden z impulsów, bo to się o tym mówiło wiele lat, ale taki też ostateczny wyszedł z Nowego Sącza, kiedy z Michałem Kądziołką, panem radnym, i z panią radną Magdaleną Schneider robiliśmy konferencję, że chcielibyśmy wprowadzić zakaz kupowania energetyków przez młodzież do 18 roku życia. Wiele osób w to nie uwierzyło, ale ten temat, jak to się mówi, uwierzył pan minister sportu Kamil Bortniczuk, który złożył swoją ustawę republikańską. My ją poparliśmy, no i mogę powiedzieć wprost, ustawa została uchwalona. Czekamy tylko na podpis pana prezydenta, więc do 18 roku życia nie będzie można zakupywać energetyków, ale to nie znaczy, że nie można ich spożywać. Jeżeli rodzice uznają, że kupią, proszę bardzo, dziecko może spożywać, ale przywracamy tutaj pewną równowagę, jeśli chodzi o kontrolę rodziców nad rozwojem dziecka, młodzieńca, który do końca nie wie, co jest dla niego dobre. Myślę, że to jest dobra wiadomość, wyjdzie wszystkim na zdrowie, choć oczywiście w pewnych środowiskach będzie duży bunt, szczególnie tych ludzi młodych, ale więc, moi drodzy, naprawdę uwierzcie, nie ma zakazu spożywania, możecie go spożywać, ale nie możecie go kupywać. To jest taki kompromis, który wydaje się, że zabezpiecza Was przed błędami. Tyle, ile było statystycznie problemów na SOR-ach w Polsce, gdzie były setki tysięcy przypadków w skali roku. Arytmie serca, zaburzenia świadomości, zawały serca u 14-15-latków po spożyciu nadmiernej ilości energetyków. To więc, moi drodzy Państwo, duża ilość w krótkim czasie doprowadzały do takich, a nie innych rezultatów. Dalej, moi drodzy Państwo, już tak, żeby też nie przedłużać, Centra Krwiodawstwa, Nowy Sącz już bliski ukończenia, do końca roku oddamy przepiękne Centrum Krwiodawstwa Sienkiewicza, Limanowa wydzielamy już działkę, a więc tam niedługo Centrum Krwiodawstwa przy szpitalu w Limanowie dostanie działkę i już będziemy ruszać też z poszukiwaniem środków, już jest też oferent, są też sponsorzy, jest też wsparcie rządowe, a więc będziemy budować Limanowej. W Gorlicach pani starosta też wydatkowała już działkę do przekazania pod budowę nowoczesnego Centrum Krwiodawstwa i w Zakopanem jest już kupiona od jakiegoś czasu ta nowa willa, nowa siedziba, która teraz będzie, po prostu szukamy środków na jej wyremontowanie. Więc to, co obiecałem, że te 4 Centra Krwiodawstwa powstaną, będziemy robić wszystko, żeby one powstały, konsekwentnie i dynamicznie kroczymy w tym temacie, a więc Nowy Sącz jest przykładem tego, że to słowo jest dotrzymane. Kolejny taki ważniejszy informacji to jest Czeczewina DK28. Moi drodzy Państwo, zakończyliśmy 20-letnią historię. Można się z tego śmiać czy nie śmiać, ale tam przez 20 lat nie szło do kończyć tematu budowy chodnika przy drodze krajowej. Dziękuję panu ministrowi Adamczykowi. Może drobna sprawa, ale dla mieszkańców ważna. Dosłownie pan sołtys, który był u mnie, z którym zawsze rozmawiałem, pokazywał mi dokumenty. Sprawa trwała, miała swoje 20-lecie. A więc udało się nam doprowadzić, że pan minister wydał zgodę i podpisał program inwestycyjny budowy tego chodnika. Tak samo cieszę się z innych dróg, które są budowane, chodników, infrastruktury drogowej z Polskiego Ładu. No między innymi wielką radością, tak żeby nie trzymać się tylko tematów Nowego Sącza. To są na przykład wielogłowy Ubiad, która jest też przepięknie przebudowaną drogą i wiele innych dróg, które Państwo widzicie w powiatach, w gminach, które się modernizują. Też przypominam, że oprócz Polskiego Ładu był przecież ten rządowy program rozwoju dróg, tam przecież 53 miliony poszło na ten cel. Tutaj jest taka informacja jeszcze drogowych, to już niedługo Chełmiec, otwarta obwodnica, to jest wrzesień. We wrześniu już ostatecznie ma być otwarta. Cieszymy się mimo tego opóźnienia, mimo tej zwłoki, która była pierwotnie, tych błędów dokumentacji, które wymagały później powtórzenia całej procedury. To wszystko jest za nami. Dzięki Bogu dzisiaj jesteśmy już blisko rozstrzygnięcia tej inwestycji, otwarcia tej inwestycji. Mam nadzieję, że będzie ona dobrze służyła mieszkańcom. Oprócz tego te pieniądze płyną szerokim strumieniem do naszego regionu, też z lasów państwowych. Lasy państwowe przez lata nie dzieliły się swoim urobkiem tak zwanym finansowym. Jak Państwo zauważyliście, dzięki naszą decyzji, naszego rządu w tej kadencji szerokimi strumieniami lasy państwowe dzielą się z gminami, powiatami, dużymi środkami finansowymi na modernizację dróg, tych dróg, które wiodą do lasów, które służą do też transportu drewna. a były też drogami powszechnie użytkowanymi, gminnymi, powiatowymi, które były rozjeżdżane. I powiem, że ta społeczna odpowiedzialność Lasów Państwowych jest wspaniałym gestem i takim wspaniałym współodpowiedzialnością za tą wspólnotę, którą buduje dana gmina, dana społeczność. I to pokazuje, że ta społeczność też ma swój udział w tych zyskach z Lasów Państwowych, które właśnie inwestują w te drogi. Choćby na przykład Łabowa, to jest 3 miliony złotych na remont drogi po jeden z dróg powiatowych. To są gigantyczne środki też inwestowane przez Lasy Państwowe. Dalej idąc z tych takich ważniejszych informacji, tylko przypomnę, że wspieramy też naszych drogich seniorów. Już nie była wspomniana 13, 14. Jak Państwo wiecie, 14 już jest decyzja, że będzie wynosiła 2200 zł netto, żeby seniorom w tym trudnym okresie jeszcze podwyższonej inflacji też pomóc. Dalsza modernizacja, ale wracamy do inwestycji. Będzie dalsza modernizacja rzeki Kamienica. Jak Państwo wiecie, 3 stopnie już zostały zbudowane. Teraz planujemy pozyskać środki na 5 kolejnych basenów na rzece Kamienica. Będzie to znowu montaż finansowy Polskich Wód i tak jak tym pierwotnie chcielibyśmy pozyskać pieniądze z Peoryby. Ta Peoryby, nowa perspektywa, ma ruszyć w sierpniu, a więc już byłem kilka dni temu u pana prezesa Polskich Wód, pana prezesa Wosia, już ustaliliśmy harmonogram działań, że Polskie Wody w Krakowie już czynią starania. 3 stopnie są już przygotowywane z własnych środków, a te 2 chcielibyśmy jeszcze z Peoryby pozyskać, a więc jak dobrze pójdzie, to do końca roku może uda się przygotować montaż finansowy i w przyszłym roku, jak wszystko by się udało, ruszy budowa kolejnych 5 stopni następnych basenów na rzece Kamienica, która jest dla nas bardzo ważna, jest istotna, jest jednym z takich kręgosłupów miasta i regionu, jeśli chodzi o te cieki wodne, więc myślę, że te stopnie, które już Państwo widzicie, jak ostatnio widziałem te cieplejsze dni, to kupę sądeczan gdzieś tam już się lokalizowało wokół nich, a więc myślę, że to są też bardzo dobre wiadomości. Dalej idąc, jeśli chodzi o te środki, które płyną, teraz minęły termin złożenia Polskiego Ładu Zabytki 2, drugiej edycji, ład główny, teraz prawie 30 miliardów znowu idzie na ład. PGR jest też rozpisany, też już złożone wnioski łady PGR-y, czyli to na przykład Łabowa, Nawojowa i te tym podobne gminy. Oraz, moi drodzy Państwo, strefy ekonomiczne oraz gminy wczoraj dostały już informacje o wyrównaniach, wsparciu podatkowym. I tak jak miasto Nowy Sącz, pan prezydent komunikował, że w wyniku strat podatkowych utracił około 30 kilku milionów złotych, pragnę poinformować, że Nowy Sącz dostanie pełne wyrównanie tej kwoty i wsparcie. Będzie to kwota bliska ponad 30, około 35 milionów złotych. Więc nawet więcej niż w wyniku tych utrat tam na PIT-ach, CIT-ach. To wzmocnienie, podniesienie tych funduszy dla gmin jest dla nas ważne, więc to jest potężny zaszczyt znowu do samorządu, które to jest nasza odpowiedzialność rządu i dobra współpraca z samorządem.
Z budżetu państwa, czy jest tak, to specjalny jest... fundusz?
Nie, to idzie z budżetu państwa. A więc, moi drodzy Państwo, i teraz, tak jak mówię, samorządy, to co mówiły, że brakuje na tak zwanych wydatkach bieżących, to dzięki temu zaszczytowi te pieniądze się wróciły, one będą na tak zwanych bieżączce, w związku z tym wraca kondycja samorządów, tych, które miały ewentualnie problemy. A już poziom inwestycji w gminach jest gigantyczny, niespotykany od tak naprawdę początku wolnego samorządu po 1989 roku. Idąc dalej, moi drodzy Państwo, oczywiście już takich ostatnich wiadomości, idą wybory. Mieliśmy pana premiera, za co mu bardzo dziękujemy, za wizytę w Gorlicach. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się zaangażować w wybory, zbieranie podpisów, współpracę z Komitetem Wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, zapraszamy do biur naszych parlamentarzystów, czy też tu do mojego biura na Kolejową 15 w Nowym Sączu. Pragnę poinformować, że decyzją pana pełnomocnika okręgowego, pana senatora Wiktora Durlaka, została mi powierzona misja koordynatora wyborczego w tym okręgu wyborczym. To jest, mówię tu o powiatach Nowy Sącz, Nowosądecki, Gorlicki. A więc ten zaszczyt będę miał, żeby skoordynować pełnomocników wyborczych, żeby przypilnować tych wyborów. A więc przygotowujemy pełne obstawy oczywiście komisji wyborczych, zbieramy podpisy. Nasi kandydaci przygotowują się już do tych formalności. A więc myślę, że będziemy bardzo dobrze przygotowani do wyborów i zapraszamy Państwa, bo bez Was nie ma sensu działać, tylko z Wami jest ten sens. Wy jesteście naszą istotą działania, więc chcielibyśmy działać zespół z naszymi osobami, które chcą nam pomóc, a więc zapraszamy do tej współpracy. I to już na koniec, moi drodzy Państwo, takie najważniejsze informacje. To już wiadomo, że Kierunki lekarskie osiągnęły sukces. Już teraz w Dąbrowie trwa procedura konsultacji z uczelnią przekazania terenu, że podbudowę nowych obiektów. Też nowe obiekty na Kościuszki mają się budować. Też już zostanie za kilka lat powołany zespół do spraw klinicyzacji szpitala w Nowym Sączu i wzmocnienie jego pozycji. Pojawiają się już nowi pracownicy. Już mamy też nowego pana profesora, który też jest nowym ordynatorem. A więc, moi drodzy Państwo, takich niespodzianek w Sądeckim Szpitalu będzie coraz więcej. Pojawią się nowe inwestycje w Szpitalu Sądeckim. Teraz trwają prace nad brachyterapią nuklearną, też trwają prace nad nowym pawilonem apteczno-analitycznym, żeby wyciągnąć je do zewnętrznego pawilonu. Więc Szpital Sądecki w perspektywie najbliższych kilku lat będzie przechodził bardzo intensywną modernizację, dalszą modernizację, bo przecież on przechodzi ciągle. Nowy budynek ginekologiczny niedawno otwarty. Będziemy rozbudować jego funkcjonowanie i to jest moją wielką radością. Natomiast też kilka rzeczy takich społecznych i zaproszeń kilka. Moi drodzy Państwo, do 25 sierpnia, czyli do piątku, trwa jeszcze konkurs Magia Lotu z Sokołem, którą wspólnie organizujemy. Zachęcamy rodziny i dzieciaki do składania prac. Drugą kwestią jest 26 na osiedlu Millennium o 14 u Sybiraków. Organizujemy, i mam zaszczyt patronować temu, potężny piknik krwiodawczy. Będziemy zachęcać do krwiodawstwa, będziemy promować krwiodawstwo, będziemy pokazywać pierwszą pomoc, będziemy robić pogadanki z pierwszej, to będą dmuchańce, pokazy regionalne, też będzie poczęstunek regionalny, zapraszamy. No i drugie wielkie wydarzenie 27, czyli w niedzielę, zapraszam na drugą wielką pielgrzymkę Lachów i Górali, na drugie małopolskie spotkanie regionalne do Kalwarii Zebrzydowskiej. O godzinie 11 w sanktuarium zaczynamy mszę świętą pod przewodnictwem księdza arcybiskupa. Później wielki korowód i wielki tym roku jeszcze festiwal zorganizowaliśmy przy festiwalu Ogórka, który tam też organizował, więc wiele zespołów będzie występowało na scenie. Będzie to piękne, duże wydarzenie w Kalwarii Zebrzydowskiej. No i co najważniejsze, w tym roku już nie 300-400 osób w strojach regionalnych, ale w tym roku ponad 1000 planujemy osób. Autokary już są zaokrętowane, zakontraktowane, zespoły są już gotowe, a więc to zobaczyć trzeba, jak do Matki Bożej Kalwaryjskiej idą ludzie w tych pięknych, paradnych strojach góralskich, lakowskich. I co najważniejsze, zaprosiliśmy też inne regiony, a więc wiemy, że już będą krakowiaki, będą tarnowianie, będą inne grupy regionalne. Przypominam, że w Małopolsce tych grup jest 19. W tym roku spodziewamy się, że przynajmniej połowa tych grup regionalnych będzie już miała swoją reprezentację właśnie w Kalwarii Zebrzydowskiej. A więc tworzy się z tego nowe, wielkie święto kultury lokalnej, regionalnej, ale także wymiar ten religijny też zachowuje. I na sam koniec rozpoczynamy cykl wyborczy, moi drodzy Państwo. Tak naprawdę lada chwila, pewnie za tydzień do dwóch tygodni Państwo poznacie listy wyborcze, rozpocznie się już oficjalnie staranie o głosy naszych kandydatów, ale też zbliżają się wybory samorządowe na wiosnę przyszłego roku, też na wiosnę przyszłego roku wybory europejskie. A więc przed nami bardzo ważne wybory, moi drodzy Państwo. My zapraszamy do współpracy we wszystkich tych wyborach, ale też ja podkreślę, że jeśli będzie mi dane dalej pełnić funkcję posła na Sejm RP, to też będę wspierał wszystkich naszych kandydatów na samorządowców i też oczywiście kandydata na prezydenta miasta Nowego Sącza.
Czy Nowak będzie dobrym kandydatem?
Panie redaktorze, każdy kandydat, który chce dobra miasta i ma serce, które bije dla tego miasta i jest z nim związany, i chce coś dobrego zrobić, jest dobry, ale dzisiaj nie ma żadnych decyzji względem kandydatów.
Decyzja,
to już będzie o tym decydowała centrala, będziemy o tym dyskutować, ale pewnie po wyborach samorządowych.
Jak Patryk Wicher by rekomendował?
Ja, Patryk Wicher, każdego dobrego kandydata będzie rekomendował, ale to już nie decyzja Patryka Wichera, tylko centrali mojej partii i liderów mojej partii. W związku z tym będą przedstawieni najlepsi kandydaci przez pana pełnomocnika, przez senatora Wiktora Durlaka, bo to on będzie miał dużą decyzyjność w tym zakresie. Natomiast będę wspierał każdego kandydata, który będzie dostanie szyld i poparcie Prawa i Sprawiedliwości, ale na razie, moi drodzy Państwo, jesteśmy w okresie wyborów poselskich, a więc z pełną pokorą będziemy w najbliższym czasie do Państwa się zwracać o podpisy wyborcze, o zgłaszanie do komisji wyborczych, ale także o zaangażowanie w kampanii. To myślę, że każda koleżanka, kolega, kandydat, będzie mieć 20 wspaniałych kandydatów, a listę poznamy już wkrótce. A więc, moi drodzy Państwo, z tych takich najważniejszych rzeczy, z takiego przeglądu ostatniego miesiąca, chyba powiedziałem wszystko. Starałem się być dość bardzo szczegółowy.
Panie proszę, jaki jest deficyt finansów publicznych Nie mówimy tylko o budżecie.
Panie redaktorze, weźmy współczynnik na przykład zadłużenia, bo to się mówi o zadłużeniu, ale idziemy po kolei. Zadłużenie to jest około z tym współczynnikiem europejskim 1,5 biliona złotych. Natomiast w stosunku do PKB państwa polskiego, które wynosiło dawniej 51, teraz wynosi 48. Dlaczego? Ponieważ gospodarka się rozwijała, pęczniała. W związku z tym nominalnie, bo państwo nigdy nie patrzy się, bo to jest taki błąd, szkolny błąd. Nigdy nie patrzy się na kwoty nominalne. One nie mają takiego znaczenia, jak splasowane w stosunku do wielkości gospodarki. A więc dzisiejszy bilion, czy tam 10 lat temu bilion, jest równy dzisiejszemu bilionowi. Tak? Dzisiaj to jest jego dewaluacja, znaczy obniżenie wartości pieniądza, inflacja i tak dalej. Doprowadziło, że to dzisiaj powiedzmy, no rzucam hipotetycznie, nie przeliczyłem tego, dzisiaj jest warte to 700 miliardów, tak powiedzmy. W związku z tym patrzymy zawsze w odniesieniu do gospodarki, do wielkości gospodarki, możliwości gospodarki. W tym odniesieniu ma kondycja jest dużo lepsza. Jak Państwo widzicie, jeszcze niedawno, 4-5 lat temu, mieliśmy około 50 kilku, dzisiaj już mamy 48,3% względem PKB.
Ma wzrost do 53 w tym roku.
Możliwe, ale to jest związane z dużymi wydatkami, panie redaktorze, na obronność, ponieważ jest coś takiego jak bezpieczeństwo państwa polskiego. Mamy wojnę u granic, a więc chyba każdy rozumie, że na masową skalę kupujemy hajmarsy, kupujemy uzbrojenie, kupujemy helikoptery, kupujemy samoloty, wzmacniamy marynarkę wojenną, podnosimy liczbę armii, która dzisiaj już wynosi za naszych poprzedników, bo poniżej 100 tysięcy. Ci armia już liczy 175 tysięcy żołnierzy i będzie podnoszona do 250 czy 100 tysięcy. W związku z tym to są koszty, moi drodzy Państwo, które relatywnie musimy podnieść. Natomiast przypominam, że pierwszy próg ostrzegawczy uruchamia się według Konstytucji dopiero przy 55%, więc jeszcze daleko nam do tej drogi, tego na pewno nie przegapimy, a gospodarka nie stoi w miejscu. W związku z tym mamy teraz gospodarka cały czas, choć teraz wolniej, ale nie wymroziła się, nie weszła w okres recesyjny. W związku z tym gospodarka nadal rośnie, dlatego też w przyszłym roku przewidujemy wzmocnienie, obniżenie inflacji we wrześniu ma być jednocyfrowa, ale w przyszłym roku do około 6%, początkiem roku 6-7%. W związku z tym gospodarka też przyspieszy do około 2-3%. Dlatego też gospodarka zacznie rosnąć, a więc podejrzewam, że w końcu przyszłego roku powrócimy do około 50%, 51% względem PKB. A więc będzie to znowu spadało. W związku z tym ta wielkość gospodarki, moi drodzy Państwo, oczywiście można się zgadzać, każdy ekonomista będzie mówił Państwu inaczej. Jest wiele szkół ekonomicznych, wiele współczynników, na które można zwracać uwagę. Podkreślę jeszcze poziom bezrobocia, który jest drugi najniższy bezrobocie w całej Unii Europejskiej, jedno z najniższych na świecie. Podkreślę też, że mamy potężny wzrost. I właśnie, jeszcze jedną kłam. Moi drodzy Państwo, jesteśmy czwartym krajem w Unii Europejskiej, a siódmym na świecie co do ilości zagranicznych inwestycji. Do Polski przypływa najwięcej inwestycji. Jesteśmy w czołówce krajów, w których bardzo intensywnie zewnętrzne podmioty inwestują. W związku z tym inwestycje w naszym kraju w tamtym roku biją rekordy. Inflacja, moi drodzy Państwo, ale ile krajów jest przyfrontowych? Nie możemy się porównać do Francji, Niemiec i tak dalej. My możemy się porównać do takich krajów jak Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Węgry ewentualnie, do tak zwanej inflacji przyfrontowej. No przypominam, że Łotwa i Estonia niedawno miały po 23-24% inflacji, ale dobrze, ale to też my mieliśmy 18 przez chwilę, krótką chwilę, a oni przez dłuższą chwilę mieli po 25%. A więc to widać, jak oddziałują kraje przyfrontowe. Natomiast inne kraje europejskie mają trochę inną sytuację. W związku z tym, moi drodzy Państwo, przypominam, że destymulantów i stymulantów, które wpływają na poziom inflacji i rozwój gospodarki jest tak dużo, że trzeba je brać holistycznie pod uwagę.
Czy środki z KPO przypłyną?
Oczywiście, jeśli przestaną nas głodzić z Unii Europejskiej, jeśli pan Weber przestanie robić politykę z pieniędzy, które nam się należą, które są merytorycznymi pieniędzmi, a nie politycznymi. Jeśli pan Donald Tusk podniesie telefon i powie: halo, cześć Weberek, to teraz puszczaj tą kasę Polski, bo może już przestajmy głodzić tych Polaków, już wybory się zbliżają, no przerwnęliśmy wybory, daj Panie Boże, i teraz już pora puścić to KPO.
Ale jest, Panie Pośle, tutaj problem w Trybunale Konstytucyjnym, który po prostu stoi
Nie, panie redaktorze, tam nie ma problemów. Pan Weber i pani przewodnicząca powiedzieli, że Polskę trzeba zagłodzić, zniszczyć i trzeba zrobić wszystko, żeby PiS przegrał te wybory. To jest ingerencja w zewnętrznych państw w politykę polską, to jest wręcz kreowanie polityki wewnętrznej, wręcz narzucanie woli zagranicznych krajów, stymulując to środkami europejskimi, szantażując Polskę przypływem tych środków. My to wytrzymamy, jak pan widzi, dajemy sobie świetne rady, polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji i dajemy, zaczekamy, bo te pieniądze wpłyną. Te pieniądze zgodnie z traktatami są nam przynależne, ich nie można nam ich nie dać, tylko po prostu, no moi drodzy państwo, powiedzmy sobie prosto w oczy, jak skończą się wybory i mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory, to wtedy Unia Europejska już nie będzie miała argumentów, żeby je blokować. Pan Donald Tusk, mam nadzieję, że wtedy powie panu Weberowi, słuchaj, no koniec już blokady. To jest polityczna blokada środków europejskich.
Trybunał Konstytucyjny zajmie się...
Panie redaktorze, dzisiaj nie ma żadnych problemów, bo już ustawa o sądzie, o sądach zostały już zmienione, zmodyfikowane. Zresztą Unia Europejska, jak pan wie, Unia Europejska ostatnio pochwaliła za zmiany, choć na przykład rozdzielenie prokuratora generalnego od prokuratora krajowego, przywrócenie kompetencji prokuratora krajowego i Unia Europejska zaakceptowała tą zmianę. W związku z tym znikają wszystkie blokady merytoryczne, które mówią o blokowaniu środków. Ale pan Weber w swojej wypowiedzi powiedział, PiS trzeba zniszczyć, PiS trzeba wdeptać w ziemię i muszą rządzić nasi, czyli pan Donald Tusk. W związku z tym, moi drodzy państwo, kończąc tę dyskusję, bo możemy się dużo dopytywać, mam nadzieję, że Polacy widzą, co się dzieje, że Polacy obserwują sytuację, widzą, jak zachowują się politycy europejscy i politycy tu krajowi. Moi drodzy państwo, my będziemy walczyć na program, czyli będziemy pokazywać państwu program. A więc Trybunał zajmie się tą sprawą zaraz, jak tylko będzie osiągnie porozumienie co do swojego składu, co do funkcjonowania, ale to nie jest dzisiaj problem, żeby Unia Europejska nam wypłaciła te środki. A więc moi drodzy państwo, w związku z tym zachęcam państwa do śledzenia po prostu programów. Patrzcie na to, jacy ludzie są, jak ludzie funkcjonują, jakie merytoryczne dyskusje przeprowadzają i myślę, że państwo sami potraficie wykreować sobie opinię na każdy temat. Ale wracając do tych przyjemnych rzeczy, Polska się rozwija, idziemy dynamicznie z inwestycjami i te rzeczy, o których mówiłem wcześniej, pokazują o tym, że mamy się z czego cieszyć i że możemy być dumni z tego, że jesteśmy silnym europejskim krajem, który jest poważnym partnerem na arenie międzynarodowej i też krajem przyfrontowym, który daje sobie radę przy tych trudnych sytuacjach. A więc, moi drodzy państwo, wszystkiego dobrego. Do następnego zasiadania prasowego. Dziękuję serdecznie.